Sesja to dla większości z nas bardzo trudny okres, choć dla tych studentów, którzy uczyli się systematycznie, podejrzewam, że nie jest problemem. Bardzo byśmy tego chcieli, to znajdą się i tacy, którzy do egzaminów przygotowują się na tydzień, czy nawet na kilka dni przed. I to właśnie oni zmuszeni są do intensywnej pracy.
Ja ostatnio do tej grupy niestety dołączyłam. W takich sytuacjach często chcielibyśmy robić kilka rzeczy naraz, tak aby maksymalnie wykorzystać dobę, ale jak się pewnie wielu z nas przekonało, ona niestety z gumy nie jest.
Sylwia, i teraz pojawia się kluczowe pytanie dla tych wszystkich, którzy chcą złapać dwie sroki za ogon. Czy jesteśmy w stanie to zrobić? Czy możemy być wielozadaniowi? A jeśli tak, to z czego to wynika?
Ja na to pytanie nie odpowiem, ale z Anną Kapinos, asystent w Katedrze Nauk Społecznych w SIS, z Zespołu Akademickiego Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii Uczelni rozmawiał na ten temat Karol Skrobacz.
Bardzo często słyszy się, że mamy podzielną uwagę, bardzo wiele osób chwali się tym, że ma podzielną uwagę, może robić jednocześnie wiele różnych rzeczy, ale czy tak jest naprawdę? Czy nasz mózg jest jakby gotowy na tą wielozadaniowość?
Myślę, że my chcielibyśmy mieć tę podzielną uwagę i współczesność trochę od nas tego wymaga. Przy czym, jeżeli my odwołamy się do psychologii poznawczej, no to wiemy, że mamy ograniczone jednak możliwości przetwarzania informacji. I takie efektywne funkcjonowanie systemu poznawczego jest możliwe, gdy w tym samym czasie analizujemy jedynie tak naprawdę niewielkie ilości informacji. I tutaj też powinniśmy odwołać się do takich dwóch właściwości uwagi, czyli właśnie naszej podzielności uwagi i przerzutności uwagi. Ogólnie podzielność uwagi mówi nam o tym, że my mamy możliwość koncentracji na dwóch lub większej liczbie źródeł informacji, czyli na przykład jestem w stanie skupić się na kilku czynnościach jednocześnie, na przykład czytać gazetę, słuchać radia, słuchać wykładu i jednocześnie notować, ale tutaj raczej odwołujemy się do takich naszych czynności automatycznych, czyli czynności, które są wykonywane szybko, bez naszego wysiłku i poza naszą kontrolą. Nabywamy po prostu wprawę w zakresie wykonywania tych czynności na skutek jakiegoś treningu, czyli na przykład potrafię dobrze prasować. Prasowałam już wielokrotnie i to jest rzecz, którą ja wykonuję po prostu automatycznie, w związku z czym jestem w stanie prasować i też na przykład oglądać w tym czasie telewizję. Skupiam się na telewizji, a prasowanie jest rzeczą dodatkową, którą wykonuję. A znowu przerzutność uwagi mówi nam o takiej naszej zdolności do przełączania się pomiędzy dwoma zadaniami. No i obecne życie wymaga od nas tego nieustannego przerzucania naszej uwagi z jednego obiektu na drugi obiekt. No ale z drugiej strony wiąże się to z pewnymi kosztami poznawczymi, czyli na przykład ze zwiększoną ilością czasu potrzebnego na wykonanie zadania albo ze zwiększonym ryzykiem popełnienia błędu. To jest tak, że nie każda zmiana rodzaju aktywności oznacza pogorszenie sprawności naszego działania. Czyli na przykład, jeżeli ja przerwę jakiś wysiłek umysłowy, który teraz wykonuję ćwiczeniami fizycznymi, no to to może mi ułatwić ponowne skupienie się na problemie. Ale z drugiej strony, jeżeli odwołamy się na przykład do tego, jak my pracujemy, czy jak my się uczymy, to jeżeli na przykład ja skupiam się na nauce i co jakiś czas zerkam na telefon, a to może się okazać, że ta moja reakcja po przełączeniu się będzie dłuższa, czyli ten powrót znowu do skupienia się nad nauką po prostu będzie dłuższy, zajmie mi więcej czasu, więc ta moja nauka będzie mniej wydajna. I też jeżeli w ogóle odwołamy się do tego, że media społecznościowe, bo przecież zazwyczaj jak sięgamy po telefon, no sięgamy po jakieś media społecznościowe, chcą nam zająć naszą uwagę w sposób maksymalny, może okazać się, że ta nasza pięciominutowa przerwa staje się godzinną przerwą. Więc tutaj jest też ta możliwość, która może się pojawić.
A czy występują jakieś różnice między pracą mózgu kobiety i mężczyzny? Bo myślę, że jest powszechnie wiadomym, że kobiety lepiej radzą sobie z robieniem kilku rzeczy jednocześnie.
Tutaj zdania są podzielone. Myślę, że ten temat, ogólnie temat różnicy między kobietami a mężczyznami jest tematem modnym, klikalnym i często widzimy artykuły typu kobiety lepiej sobie radzą, czy mężczyźni sobie radzą. Mhm. A jeżeli sięgniemy do badań, to tak naprawdę te badania nie są jednoznaczne. Znajdziemy badania, które pokażą, że kobiety sobie lepiej radzą, znajdziemy badania, które pokażą, że to mężczyźni sobie lepiej radzą, znajdziemy badania, które pokażą, że nie ma tych różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami. Myślę, że tutaj należałoby odwołać się do tego aspektu, że pewne nasze czynności wykonujemy automatycznie, więc może nam się wydawać, że ktoś wykonuje pewne zadania lepiej, ponieważ po prostu część tych zadań, które wykonuje, to są zadania, które robi po prostu automatycznie, bez tego właśnie większego wysiłku. Więc wydaje nam się, że jesteśmy multizadaniowi, ale żeby powiedzieć jednoznacznie, czy to kobiety, czy to mężczyźni, no zdania na ten temat są podzielone, jeżeli chodzi o badania.
Wspomniała Pani o tym, że takie odrywanie się na przykład od nauki, żeby sprawdzić, co dzieje się w mediach społecznościowych, jak to mówią, przejrzeć telefon, ono rozprasza naszą uwagę. A co jeszcze można zrobić, żeby nasz mózg pracował najwydajniej, żeby wykorzystać 100% jego możliwości i też jakby no przysłużyć mu się w jego pracy?
Myślę, że nie powiem tutaj nic nowego, jeżeli wspomnę o tym, że kluczowa jest nasza kondycja i zdrowotna i odpoczynek organizmu. Jeżeli jesteśmy niewyspani, jeżeli jesteśmy głodni, no to też nie spodziewajmy się efektywnej nauki. Odpoczynek, relaks, ja rozumiem tutaj jako na przykład spacer, ruch, jakiś sport, a zagrożeniem dla nas mogą być właśnie te wszelkiego rodzaju dystraktory. Bo my też mamy taką tendencję, że jeżeli wykonujemy jakąś trudną czynność i ważną dla nas, no to chcemy natychmiastowej gratyfikacji, chcemy nagrodzić siebie, uprzymilić sobie ten czas, uprzyjemnić, dlatego też się rozpraszamy. Więc jest taka technika radzenia sobie z dystraktorami, którą możemy zastosować zarówno w naszej pracy, czy też właśnie podczas nauki. Ta technika nazywa się technika Pomodoro. Polega to na tym, że dzielimy sobie nasze zasoby czasowe na takie 25-minutowe interwały. Nasze w ogóle materiał nasz, którego się uczymy, możemy sobie podzielić też na pewne części. I przez te 25 minut koncentrujemy się wyłącznie na tym jednym zadaniu i eliminujemy wszelkie rozpraszacze, czyli telefon, wszelkiego rodzaju inne tego typu rzeczy odkładamy na bok i dopiero po upływie tych 25 minut rozpoczynamy kolejne zadanie, poprzedzając je 5-minutową przerwą i robimy kilka takich interwałów i później robimy sobie dłuższą przerwę. Bo jeżeli podliczymy sobie czas, który my spędzamy na przykład na pracy czy na nauce, gdy jeszcze uwzględnimy te rzeczy, które nas rozpraszają, no to okazuje się, że spędzamy tego czasu bardzo dużo, pozornie się ucząc, no ale doskonale wiemy, jak rzeczywiście to wygląda. I myślę też, że nie odkryję tutaj czegoś nowego, jeżeli powiem, że jeżeli zaczniemy wcześniej też się uczyć, nie na ostatnią chwilę, to też przyniesie naszą korzyść, no bo presja czasu zrobi nam swoje. Będziemy myśleć tylko o tym, ile godzin jeszcze nam zostało na przykład do tego egzaminu, a niekoniecznie będziemy skupiać się maksymalnie na tym, co czytamy, czego się uczymy.
Karol zdradził nam też, że pytał panią psycholog o najlepszą porę na naukę, bo to, że studenci uczą się głównie wieczorami, a nawet nocą, nie jest niczym zaskakującym.
I możemy was pocieszyć, wieczór wcale nie jest złą porą na naukę. Tak naprawdę wybór pory to bardzo indywidualna kwestia. Jak się okazało, najważniejsze jest, żeby podzielić sobie materiał konieczny do przyswojenia i zaplanować, kiedy i czego będziemy się uczyć. Można to zrobić na przykład korzystając ze wspomnianej techniki Pomodoro.
A jak już się nauczymy na sesję, to warto odprężyć się i posłuchać muzyki, na przykład Bonnie M. i utworu Rasputin.